Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są.
Witamy Państwa w Dzień Zaduszny, zapraszając na magazyn wieczorny.
Wśród aktualności przedstawimy papieskie intencje modlitewne na listopad.
Odwiedzimy zakopiańską poetkę Marię Mateję Torbiasz, żonę ratownika Topru, który 10 lat temu zginął, ratując poszkodowanych turystów.
Oraz otwarte w tych dniach jasnogórskie katakumby.
Natomiast w audycji Kościół wobec wyzwań integracji europejskiej podejmiemy temat migracji w rozszerzonej Unii.
Rozpoczynamy od aktualności.
Pada wiele górnolotnych słów o pokoju w Ziemi Świętej, lecz jest bardzo mało woli politycznej, aby rzeczywiście on tam zapanował, stwierdził na forum ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Celestino Migliore zabrał głos podczas dyskusji nad raportem ONZ-owskiego komisarza do spraw sytuacji uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie. Zwrócił uwagę na niechęć społeczności międzynarodowej, aby skłonić przywódców izraelskich i palestyńskich do negocjacji. Zdaniem nuncjusza Migliore przyczyniła się ona do tego, że dotąd nie wprowadzono w życie pokojowego planu dla Bliskiego Wschodu, nazwanego mianem roadmap, mapy drogowej. Oficjalnie popierany przez USA, Rosję, Unię Europejską i ONZ, plan przewiduje utworzenie obok Izraela państwa palestyńskiego. Jednak bez negocjacji nie będzie nawet szans na pojednanie, przebaczenie czy osiągnięcie kompromisu, które są warunkami trwałego pokoju.
Arcybiskup Migliore przypomniał, że jakiekolwiek rozwiązanie tak złożonego problemu winno objąć także kwestię statusu Jerozolimy. Ponowił apel Stolicy Apostolskiej o podjęcie międzynarodowo gwarantowanych środków, które zapewniłyby mieszkańcom Jerozolimy wolność wyznania, a wiernym wszystkich religii i narodowości umożliwiły stały, wolny i swobodny dostęp do miejsc świętych. Jerozolima jest wspólnym dziedzictwem ludzi wierzących. Tymczasem nawet lokalne społeczności nie zawsze mają dostęp do tamtejszych sanktuariów, stwierdził nuncjusz Migliore. Stała przemoc, kryzys gospodarczy i nakładające się na to ograniczenia swobody poruszania się skłaniają wielu ludzi do opuszczania tamtych terenów. Międzynarodowe organizacje, w tym papieska misja dla spraw Palestyny, dostarczają pomocy uchodźcom. W normalnych warunkach powinno to być obowiązkiem władz lokalnych, stwierdził przedstawiciel Watykanu na forum ONZ w Nowym Jorku.
W Watykanie podano papieskie intencje modlitewne na listopad. Zarówno intencja ogólna, jak i misyjna wiążą się w tym miesiącu z powszechnym powołaniem wszystkich wiernych do świętości. Jan Paweł II zachęca nas do modlitwy za chrześcijan obojga płci, aby świadomi swego powołania w Kościele wspaniałomyślnie odpowiadali na Boże wezwanie do świętości w środowiskach, w których żyją. Komentarz do listopadowej intencji przygotowała Papieska Rada do Spraw Laikatu. Przytacza ona słowa Jana Pawła II z listu apostolskiego Novo Millennio Ineunte, że prowadzenie do świętości jest szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim. Przypomina też stwierdzenie soborowej konstytucji Lumen Gentium. Wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej pasterskiego posługiwania, powołani są do świętości zgodnie ze słowami apostoła. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie.
Ponadto Ojciec Święty poleca intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy za tych, którzy pracują na misjach, aby nigdy nie zapominali, że skuteczność ewangelizacji zależy od osobistej świętości i głębokiej więzi z Chrystusem. Autorem komentarza do papieskiej intencji misyjnej jest kardynał Bernardin Gantin z Beninu w zachodniej Afryce. Emerytowany dziekan kolegium kardynalskiego przypomina, że każdy chrześcijanin winien być autentycznym człowiekiem wiary, dającym świadectwo Chrystusowi całym swoim życiem. W szczególny sposób zobowiązani są do tego misjonarze. Nie mogą bowiem zapominać, że bez ścisłej więzi z Chrystusem ich działalność nie przyniesie owocu.
W Dolinie Olczyskiej w Tatrach płoną dziś znicze. Zapalili je bliscy ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy 10 lat temu zginęli w katastrofie śmigłowca Sokół. Była to jedna z największych tragedii w Tatrach. Niosąc ratunek poszkodowanym turystom, śmierć poniosło dwóch pilotów, Bogusław Arendarczyk i Janusz Rybicki, oraz dwóch ratowników TOPR-u, Janusz Kubica i Stanisław Mateja Torbiarz. W 10 lat po tej tragedii Krzysztof Drwal odwiedził w Zakopanem żonę dowódcy akcji, Marię Mateję Torbiarz, znaną poetkę i działaczkę kulturalną.
Nie mam żalu. Jak dziś patrzę z perspektywy tych 10 lat, to widzę, że przyjęłam to jakoś tak bardzo po chrześcijańsku, z wielką pokorą. Nie wystąpiłam nawet o odszkodowanie, a przecież mogłam. Ale brakło mi wtedy sił i woli. Uważam, że jeżeli Pan Bóg zesłał na nasz dom, na naszą rodzinę taką właśnie sytuację, to postanowiłam ją z pokorą przyjąć.
Kogo poleciał ratować Pani mąż wtedy?
W rejonie Kasprowego uległy wypadkowi dwie szwedzkie turystki i oni właśnie polecieli im na ratunek. Była to taka trzydniowa akcja, którą prowadził mój mąż. I jako ratownik TOPR-u miał wtedy właśnie dyżur na helikopterze. No i właśnie w niewiadomych okolicznościach, do dziś zresztą niewyjaśnionych, ten helikopter w powietrzu się rozleciał i zginęły wtedy 4 osoby, 2 ratowników tatrzańskich i 2 pilotów.
Czy po tej tragicznej śmierci pani męża powstał jakiś wiersz dla niego?
Nie, ale pozwoliłam sobie wspomnieć Dolinę Olczyską, nad którą zginął. Cekanie. Tu w Zakopanym na Dziece Komy i o Twój przyjazd się modlimy, co byś przyjechał na wiosnę ku nam, cekają chole i doliny. Cekonacie Tys i Giewont, z wojskiem zaklętych rycerzy, co haw stoi w chmurach dumnie, na straży nasej macierzy. Oni nie śpią, ba cekają, furt gotowi na Twój oskos, w zaklętych kamieniem sercach zawsze mają Boga obroz. Cekonacie i Jarząbco, i Rusinka pociesz sepce, i Olcysko z Jastrzurówką chcą ucieszyć Twoje serce. Olcysko to właśnie jest ta dolina, nad którą rozbił się helikopter.
A jak dzisiaj słyszy się o tylu nieodpowiedzialnych turystach, którzy wychodzą w góry, nie drażni to pani?
Drażni i zawsze mnie drażniło, ale wtedy zawsze sobie przypominam, co mówił mój mąż. Bo tak bywało, że w sytuacjach, kiedy na przykład siadamy do Wigilii, czy wybieraliśmy się gdzieś na Sylwestra, czy przy jakichś takich różnych okolicznościach, był telefon i okazało się, że nic z naszych planów, bo on idzie na wyprawę. I wtedy się denerwowałem i mówiłam, co za idiota znowu gdzieś tam poszedł. Bezmyślny człowiek, nie? I wtedy zawsze mąż mówił, pamiętam to do dziś i tak wspominamy z dziećmi, że mówił, że idioci to giną w karczmie. Natomiast mądrzy ludzie, którzy szukają czegoś więcej niż codzienność szara, idą w góry, bo tam są bliżej Boga i często wielu z nich w górach zostaje.
Z Marią Mateją Torbiarz rozmawiał Krzysztof Drwal.
Także Jasna Góra ma swoje katakumby, gdzie spoczywają paulińscy zakonnicy. Była tam Izabela Teras.
Krypty na Jasnej Górze powstały w latach 40. XVII wieku. Pierwsze kości zakonników złożono tu 13 października 1836 roku po 7-godzinnym nabożeństwie żałobnym.
Jesteśmy w krypcie w katakumbach paulińskich.
Ojciec Stanisław Rudziński.
Kiedy rozbudowywano kaplicę Matki Bożej, tę część barokową, w XVII wieku tutaj wykonano kryptę grzebalną dla zmarłych zakonników. Przez środek tutaj przebiega taka ściana i tutaj znajdują się wnęki, gdzie tam są chowani zmarli zakonnicy. Taki był zwyczaj, że kiedy umierał zakonnik, tutaj go chowano i po 100 latach, około 100 lat trzeba było, żeby opróżnić to miejsce, więc te prochy, które ocalały, wyjmowano z tych wnęk i umieszczano w urnach. Tutaj jest ołtarz na wprost i obok są umieszczone urny. Tam znajdują się prochy zmarłych zakonników, które po prostu wyjęto z tych nisz, aby umożliwić pochówek następnemu zakonnikowi. Przy wejściu do tej krypty znajduje się taka tablica pamiątkowa, gdzie są nazwiska tych ojców, którzy tutaj są pochowani. No i z kilkudziesięciu tutaj pochowanych zmarłych zakonników, przeor Jasnej Góry z okresu okupacji, ojciec Norbert Motylewski, czy choćby tutaj taki ojciec zakonu, wzór do naśladowania, generał ojciec Alojzy Wrzalik, który zmarł w opinii świętości, ojciec Klemens Izdebski, to są ojcowie, którzy jakoś zaznaczyli się tutaj w dziejach Jasnej Góry z okresu okupacji. Okres powojenny, to takie nazwiska bardzo znane, dla Paulinów bardzo drogie. Blisko ołtarza znajduje się płyta metalowa. Jakbyśmy ją podnieśli, to pod nami jest jeszcze jedna krypta. Mniejsza oczywiście i tam znajdują się prochy, urny zmarłych zakonników. Także to jest takie dwa poziomy właściwie. Tamta krypta niżej już jest wykuta w skale wapiennej.
Nisze grobowe otwierane są na Jasnej Górze tylko raz w roku, właśnie w okresie Wszystkich Świętych. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem pielgrzymów.
Niesamowite wrażenie rzeczywiście robi to na mnie. To są odległe lata, nie takie jak można spotkać na tutejszych cmentarzach, które są, no wiadomo, już nowsze. Także no, taka podróż w przeszłość.
Prawie co roku wchodzę tutaj i modlę się na parę minut chociaż, żeby oddać tym wszystkim braciom, ojcom, chociaż to zdrowaś Maria.
Państwo zapalili znicze tutaj.
Bo tu braciszek nasz leży. Od 50 lat przyjeżdżamy tu co roku. Dzień zaduszny.
Po prostu pomyśleć o tym, ile lat trwa to wszystko i trwa dalej i będzie trwało. Dla mnie jest to coś takiego bardzo, bardzo specyficznego, którego nie można doświadczyć na co dzień.
Potrzebna jest ta krypta otwarta i groby nasze po to, żebyśmy czytali te dawne napisy, które może dzisiaj zniknęły, ale takie wymowne, gdzie oni zza grobu do nas mówią, czym ty jesteś, ja byłem, czym ja jestem, ty będziesz.
W krypcie, w miejscu, gdzie niegdyś wysypywano kości zmarłych zakonników, stoi dziś ołtarz, przy którym w dzień zaduszny i w czasie całej oktawy Wszystkich Świętych odprawiane są msze święte.
Przede wszystkim myślimy o współbraciach, którzy tworzyli historię Jasnej Góry.
Ojciec Sebastian Matecki.
Od początku oczywiście są tutaj prochy w urnach, ale są też konkretne groby z ciałami naszych współbraci. To jest jakaś świadomość i rodzina moja najbliższa, bo w nią zostałem włączony przez profesję i ci poprzednicy, którzy tu pracowali, tutaj oddali, można powiedzieć, poświęcili swoje życie dla pracy, dla posługi wiernym na tym świętym miejscu w sanktuarium. Oni spoczywają, zasługują na to, żeby modlić się za nich. Mamy nadzieję, że są w miłosiernych rękach Pana Boga, że są w niebie, ale zawsze modlitwa jest konieczna. Dziś ten wspaniały dzień, gdy modlitwę bardzo mocno ożywiamy, ale i cały listopad jest poświęcony pamięci, szczególnej pamięci zmarłych. Zresztą w naszej tradycji pięknej, zakonnej modlimy się codziennie za zmarłych współbraci, krewnych, dobrodziejów, konfratrów. Jest to cały czas żywa pamięć o tych, o których musimy pamiętać, którzy torowali nam drogę, a którzy być może jeszcze potrzebują wsparcia.
Swoiste jasnogórskie katakumby nawiedzać można do 8 listopada. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Wyzwania migracji w rozszerzonej Unii Europejskiej. W związku z trwającym już od paru lat poczuciem braku bezpieczeństwa spowodowanym terroryzmem, nasze pierwsze odczucia prowadzą do oddalenia od siebie tych, którzy mogą to zagrożenie powodować. Obce i odmienne twarze powodują niepewność wzmaganą przez często powtarzane ostrzeżenia i wezwania do czujności. Ostatnio powstał nawet pomysł osadzenia imigrantów w obozach na obrzeżach Unii Europejskiej, odizolowania ich, przynajmniej na jakiś czas, dla kwarantanny. Europa jest jednak miejscem, do którego chcą przybywać i przybywają fale emigrantów poszukujących nie wojny, ale pracy i chleba. Zagadnienie to jest tematem wielu dyskusji, również w Kościele Europejskim. Komisja do spraw migracji Rady Konferencji Episkopatów Europejskich razem z europejskimi dyrektorami duszpasterstw emigrantów zorganizowała w Belgii coroczne spotkanie, na którym obecni byli przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, 24 episkopatów krajowych i wielu innych instytucji kościelnych. Dotyczyło ono konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej dla duszpasterstwa emigrantów w Europie. Bezpieczeństwo staje się dzisiaj dla rządów podstawową zasadą polityki imigracyjnej. Czy Kościół mógłby zaproponować rządom jakieś wartościowe idee i procedury wobec szukających azylu imigrantów? Ojciec Beniamino Rossi, przełożony regionalny z Kalabrinów, przedstawił na spotkaniu teologiczną refleksję na temat polityki migracyjnej Unii Europejskiej i jej konsekwencji. Zaproponował trzy kwestie mające ukierunkować dyskusję. Po pierwsze, Kościół lokalny wezwany jest do bycia katolickim, uniwersalnym w sensie włączania innych, ale również powinien utrzymać różnicę kulturową grup, które nadają mu specyficzny kształt. Po drugie, coraz większa obecność wiernych z kościołów wschodnich, głównie prawosławnych, wzywa kościoły lokalne do odkrycia form ekumenicznego dialogu, który odpowiadałby dalekosiężnej idei papieża Jana Pawła II, według której Kościół Europejski będzie oddychał dwoma płucami. Jak mogą i rzeczywiście przyczyniają się do tego wspólnoty chrześcijan ze wschodu? Po trzecie, masowa obecność islamu i prawdopodobnie przyszły napływ hinduizmu i buddyzmu jest wyzwaniem do podjęcia bardziej intensywnego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. To tyle na temat spotkania europejskich duszpasterstw imigrantów. A co słychać w tej dziedzinie w Polsce? Bycie polskim patriotą można harmonijnie połączyć z patriotyzmem europejskim, twierdził w Lublinie profesor Władysław Bartoszewski podczas obrad II Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Przyszły europejski patriotyzm będzie się wyrażał w przekonaniu, że Europa jest ogromną wartością i będzie polegał na szacunku do innych i własnego dziedzictwa. Zdaniem byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wartością, które są typowe i najlepsze w tradycji polskiej, patronują ojciec Maksymilian Kolbe, protestancki pastor Dietrich Bonhoeffer, którego pomnik ustawili Polacy w centrum Wrocławia, jego rodzinnego miasta, oraz dr Janusz Korczak, świecki święty, który choć mógł uciec, nie pozostawił samymi najsłabszych wśród słabych. Często powtarza się, że Unia Europejska jest obszarem wolności, praw człowieka i bezpieczeństwa. Powinniśmy i my coraz wyraźniej przekonywać o tym obcokrajowców przebywających w Polsce. Przekonywać słowami i naprawdę życzliwym przyjęciem.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie wieczornym z Rozgłośni Watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.